wędrując z apostołami razem z Chrystusem, dotarliśmy dzisiaj do góry Wniebowstąpienia. To jest właśnie dzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie apostołowie tracą z oczu Chrystusa, ale jak zobaczymy w dzisiejszej Ewangelii, podejmę ten temat w dzisiejszym rozważaniu, tracą go na bardzo krótko. Także w naszym życiu nieraz tracimy z oczu Chrystusa, ale tylko po to, żeby spotkać Go jeszcze pełniej, żywiej, bardziej się z Nim zjednoczyć.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać chwilę i czas, który Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jest w lalce Prusa taka bardzo wzruszająca scena, jakaś nieistotna dla rozwoju fabuły, ale bardzo wzruszająca, kiedy stary subjekt Ignacy Rzecki ma już dość tego, co się dzieje tutaj z panem Wokulskim, jego przyjacielem i ze sklepem, i w końcu mówi: muszę wyjechać z Warszawy. Już nie pamiętam, ale on tam mówi: już 20 lat nie byłem poza rogatkami Warszawy, tylko ten sklep i krakowskie przedmieście, muszę wyjechać z Warszawy. I pakuje sobie walizkę, jego przyjaciel Wirski go odprowadza na stację, no i pakuje się do przedziału, pociąg rusza, Wirski macha: panie Ignacy, niech pan tam wypocznie. I tak się wpatruje, już go nie widzi, ale na wszelki wypadek jeszcze macha. No i pociąg odjechał, on tak pomachał do końca, odwrócił się, a Rzecki stoi za jego plecami, bo wysiadł na drugą stronę peronu. I Wirski mówi: co pan zrobił, panie Ignacy, co pan zrobił? Nie potrafię opuścić Warszawy, nie potrafię opuścić sklepu, nie potrafię opuścić tych wszystkich spraw. I przepraszam za moje skojarzenia, może już za bardzo fantazjowanie jest to jakieś, ale mi się to skojarzyło z dzisiejszą uroczystością w niebo wstąpienia Pańskiego. Bo w pewnym sensie chciałoby się powiedzieć, i tak to przez dziesiątki lat wielu ludzi pojmowało, że my się dzisiaj z Jezusem jakoś żegnamy, że apostołowie się z Jezusem żegnali, że to było tak: Jezus był w niebie przez wieki, to znaczy Syn Boży, zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem, przeżył 33 lata i wrócił do nieba. Przepraszam za sformułowanie, zrobił swoją robotę i odszedł. Jest dzisiaj pożegnanie. W zasadzie trzeba by było napisane w Ewangelii, powinno być: Jezus uściskał, podziękował każdemu za współpracę, no tam niektórych napomniał. Oni pytali, czy jeszcze kiedyś przyjdziesz, a on powiedział, że no to za parę tysięcy lat, to już po Mistrzostwach Europy przyjdę. No i pamiętaj o nas, no to my o tobie będziemy pamiętać. Takie pożegnanie powinno być. Idzie do nieba. A tu żadnego pożegnania nie ma. Jezus nagle jakby urwał w środku przemowę i zniknął z ich oczu. I ta cała mowa pożegnalna jest mową powitalną, bo oni się odwrócili i wprawdzie Jezus nie stał za ich plecami, ale jak się czyta Biblię, to widać, że za 10 dni już był z nimi z powrotem, tylko w Duchu Świętym. Już nie tak widzialnie jak człowiek, że miał ciało, że jadł, tylko był obecny poprzez swojego Ducha. Czyli On jest cały czas z nimi. Cały czas z nimi, tylko uroczystość w niebowstąpienia Pańskiego jest to moment, kiedy Jezus zaczyna być inaczej z uczniami. Ale jest, On nie opuszcza ziemi. On nigdzie nie odjechał żadnym pociągiem. Nie mamy Mu co machać. Stąpił na ziemię i jest człowiekiem do dziś. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Jezus zasiada po prawicy Ojca i jest człowiekiem. Jezus jest Synem Matki Bożej. Jezus w niebie mówi do mamy, do Maryi: mamo. Ona cały czas jest Jego matką. On jest cały czas jej synem. On ma ciało. Cały czas Jezus ma ciało. Tylko my tego ciała nie widzimy, bo ono jest chwalebne. Jezus zostaje z nami. I teraz wróćmy do Wieczernika jeszcze, tam gdzie się to ostatnie spotkanie, znaczy ostatnie spotkanie właśnie z widzialnym Jezusem jako człowiekiem dokonało. I ja Państwu to mówiłem chyba przed tygodniem, czy przed dwoma. To takie ostatnie moje rozmyślania ostatnich tygodni, że jak się patrzy na apostołów, to my mamy wielką pociechę. Oczywiście nie wolno się za bardzo tą pociechą łudzić, ale jak oni tego Jezusa nic nie rozumieli. To jest nieprawdopodobne. Gdyby były Mistrzostwa Świata w niezrozumieniu kogoś, to apostołowie zajęliby pierwsze miejsce. Ciemni byli nieprawdopodobnie. Jakby to powiedział ktoś dzisiaj kolokwialnie, językiem młodzieżowym, no nie kumaci do kwadratu. Ostatnie takie spotkanie. Ja w ogóle przejrzałem Ewangelię świętego Marka. Jezus w Ewangelii świętego Marka, przejrzałem ją pobieżnie, ale mogłem się pomylić o jedno czy dwa. Jezus w Ewangelii świętego Marka mówi 5 razy o Duchu Świętym. Apostołowie nic. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jezus mówi 3 razy o Duchu Świętym. To było krótkie czytanie, więc dość, przepraszam, jest zagęszczony temat Ducha Świętego. Apostołowie nie mówią nic. Nie mówią nic o Duchu Świętym. Jakby w ogóle tego tematu nie słyszeli, jakby w ogóle jakoś był nieobecny w ich życiu. A przecież to jest fundament naszej misji. Jezus im cały czas mówił: pożyteczne jest moje odejście, pożyteczne, bo przyślę wam Pocieszyciela, Przyślę wam Ducha Świętego, przyślę wam tego, który wam wszystko przypomni, to znaczy moje nauki wam przypomni i wyjaśni. Wy w końcu zrozumiecie, o co mi chodziło, bo teraz swoim rozumem nieoświeconym Duchem Świętym nie możecie zrozumieć. A oni, proszę Państwa, momentami się ma wrażenie, przepraszam, jakby apostołowie tak powiedzieli, chodźcie Panu Jezusowi, zrobimy na złość, tak jakby uczniowie w klasie chcieli nauczycielce zrobić na złość i na próbnej maturze każdy napisał, nie wiem, róża przez zwykłe RZ, no tak, żeby polonistka sobie nie myślała, że nas czego nauczyła. Albo tak matematykowi powiedzieć, że pi to jest 7,89. Bo Jezus ich wyjaśnia im, że już się zbliża Królestwo Boże, a oni mówią, mamy pytanie. I to wszyscy. Wychodzi na to, że to wszyscy o to zapytali, czy ty przywrócisz Królestwo Izraela? Czy ty przywrócisz Królestwo Izraela? Więc oni pytają o politykę w tym momencie. O rozwój historyczny państwa Izrael. Czy będzie niepodległy? Czy to już teraz, Panie Jezu, zrobisz tą rewoltę? To jest niesamowite, jak można po 3 latach na ostatnim egzaminie taką gafę strzelić. Proszę Państwa, przepraszam, już szukam tych porównań, tak jakby ktoś zdawał na prawo jazdy i instruktor mówi, dobrze, to kursant niech zajmie miejsce kierowcy, a my mówimy, bardzo przepraszam, panie instruktorze, które to jest miejsce kierowcy? Za kierownicą. Bardzo przepraszam, się uśmiecham, a co to jest kierownica? Oni są na takim poziomie przygotowania do głoszenia Królestwa Bożego. A co jest w dzisiejszej Ewangelii napisane? Że oni... To są ci, których Jezus wybrał, których sam chciał. On ich wybrał przed założeniem świata. Jezus przyglądał się im, zastanawiał się, chodził nad jeziorem, patrzył i potem wybrał 12. No to tych właśnie 12 teraz pokazuje, co potrafi. Proszę Państwa, proszę się nie denerwować, jak jakiemuś człowiekowi coś tłumaczycie, czy kwestie wiary, żeby chodził do kościoła, i tłumaczycie mu latami, a on nic nie łapie. A on mówi, że chodzenie na służewiec na konie jest lepsze, bo jego konie zbawią. A on mówi, że w kościele go denerwuje, nie wiem, organy, ludzie. I gada jakieś takie miękkie argumenty. Proszę się nie denerwować. Jezus, jaki Jezus jest grzeczny. Oni go pytają, kiedy Królestwo Boże, kiedy Królestwo Izraela przywrócisz? A Jezus mówi, nie wasza to rzecz znać czas i miejsce. Nie, wam to jest niepotrzebne. Nie wasza to rzecz. My byśmy chcieli wszystko wiedzieć. Jacy bylibyśmy biedni, gdybyśmy wszystko wiedzieli. Przede wszystkim, gdybyśmy znali godzinę swojej śmierci i dzień. Każdy z nas by psychicznie się wyłożył już po paru tygodniach z tą wiedzą. Nie wasza to rzecz. Ale kiedy sobie tak myślałem, jacy ci apostołowie, jak oni nie mogli załapać, że im chodzi o Królestwo Boże, o Królestwo Wnętrza, Królestwo Serca, jak oni nie słyszeli nic o tym Duchu Świętym, to w pewnym momencie mi się wstyd zrobiło. Wstyd mi się zrobiło, bo czy ja, czy wy, czy my przy obiedzie, między jednym daniem a drugim, między napełnianiem sobie rosołem z wazy, z talerza, mówimy, tato, jak fajnie, że jest Duch Święty. Wujku, super, że jest Duch Święty, nie? Za tydzień już mamy zesłanie Ducha Świętego. Wujku, będziemy się modlić, nie, wujek? Przepraszam, ale jestem prawie pewny, że w ogromnej większości, może nawet w 90% naszych rodzin, nikt takiej rozmowy nie odbył. Czy w polskich domach, kiedy my od dzieciństwa mamy... tłuczone do głowy, przepraszam, na katechezie, Eucharystia jest centrum Kościoła, to jest najważniejsze w Kościele. Czy w naszych domach się mówi, przyjąłem dzisiaj komunię, ciociu, przyjąłem komunię i tak się uspokoiłem w sercu. Jak to dobrze, że Chrystus ustanowił komunię. Za tydzień jeszcze raz pójdę do komunii. Przepraszam, ale śmiem twierdzić, że w 95% polskich domów się takie odmowy nie rozmywają. Ja Państwu to często mówię, wydaje mi się nieraz, że Kościół jest tak odczytany, tak, apostołowie cały czas odczytywali Jezusa, ten, który wyzwoli Izraela, który Rzymianom da popalić, da im czadu. A dzisiaj Kościół jest odczytywany jako taka wielka poradnia, przychodnia. Jak wchodzimy do przychodni jakiejś, do szpitala, to mamy wywieszone wszystkie specjalizacje. Poradnie i dwukropek. To Kościół byłby taką poradnią, że dwukropek. Przychodnia pierwsza, dobrych relacji rodzinnych. Poradnia dobrego samopoczucia, wszystkie przypadki smutku, depresji, że mi tak źle w życiu ciężko. Dobrego zachowywania się, bo grzeszę i boję się piekła. wyboru satysfakcjonującej drogi poradnia, jaką drogą pójść, co jest moim powołaniem, żebym był usatysfakcjonowany i żeby jakoś mi dobrze było. Oczywiście poradnia dla samotni, poradnia singli, poradnia matrymonialna to bardzo żywo, duże zapotrzebowanie jest. Jeszcze jest taka poradnia, że jakby te poradnie nie poskutkowały, to gdzie znaleźć jeszcze jakąś inną poradnię? To jest nieprawdopodobne. Na każdej mszy świętej klękamy, kiedy mówione są, to jest ciało moje, to jest... Proszę Państwa, ja mówię to sam pod swoim adresem. Ja w życiu ze swoją rodziną jestem księdzem, nie odbyłem rozmowy na temat Eucharystii. Nigdy nie został ten temat, nigdy. My nie słyszymy tego. I potem są skutki, że przyszedł do mnie parę tygodni temu pewien pan, któremu zmarła żona. Już wiekowy człowiek i ta pani też wiekowa osoba. To nie była jakaś tragiczna śmierć młodej osoby. Można się tej śmierci było spodziewać. On związany z Kościołem tak, że patrząc na zewnątrz, to życzę każdemu z was takiego związania z Kościołem. Jakie mi pierwsze słowa mówi? Proszę księdza, życie mi się zawaliło. A ja mówię, Chrystus, Eucharystia. Nie, proszę księdza, życie mi się zawaliło. Zawaliło mi się życie. Jeśli ktoś nie słyszy tych słów, jeśli ktoś nie słyszy, że jego fundamentem mądrości ma być Duch Święty, ja nie chcę generalizować, są ludzie, którzy mają piękne nabożeństwo do Ducha Świętego, ale są to pojedyncze jednostki. Czy ja mówię, Duchu Święty, uratujemy to małżeństwo. Duchu Święty, uratuje miłość moją do syna, do męża. Duchu Święty, działaj. To jest po prostu niesamowite, jak pewne tematy, o których się ciągle mówi, ciągle się czyta. Nie mam mszy świętej, żeby nie było o Duchu Świętym, o zbawieniu, o odkupieniu. Być może ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać, bo się boją, że nie są wystarczająco wykształceni teologicznie. Ale to nie trzeba wykształcenia teologicznego. Po prostu trzeba w to wierzyć. Ja myślę, że właśnie ta rzeczywistość kościelna, Ducha Świętego, Królestwa Bożego, Eucharystii, życia wiecznego, życia w pełni, jest jedyną, którą spotykamy w naszej codzienności i o której to jest temat po prostu tabu. To jest zaklęty temat. Dla mnie jest nieprawdopodobne i co człowieka zmienia, co człowieka zmienia. Dla mnie zawsze było nieprawdopodobne, ja to jakoś tak czułem niewerbalnie, jak ci apostołowie się zmienili po zesłaniu Ducha Świętego. No powtarzam, dzisiaj znowu ich jest kompromitacja, a po zesłaniu Ducha Świętego Piotr wychodzi. Boże, jaki męski, jaki mądry, jaki stanowczy, jaki chrystusowy. Aż podejrzanie to wygląda. No właśnie, proszę Państwa, tak. My, przepraszam, tak jakbyśmy, nie wiem, kupowali samochód i wszystko załatwili, ubezpieczenie i samochód, już jest wszystko przygotowane. I odebrali ten samochód i ubezpieczenie wykupili, tylko kluczyków nie wzięliśmy. I stoi takie coś w ogrodzie. No dzieciaki się bawią w Rudego, strzelają sobie trochę. Jeśli ja się nauczę przykazań, jeśli ja się nauczę spowiadać, jeśli ja będę czytał Biblię, jeśli ja będę się porządnie nawet zachowywał, ale po Ducha Świętego nie sięgnę, to tak jakbym nie wszystko miał w samochodzie. Zatankowany, płyn do spryskiwacza, opony wyważone, po prostu światła wyczyszczone, przetarty. Tylko tego kluczyka nie ma. I dlatego nie jeździmy często jako chrześcijanie, proszę Państwa. I dlatego mamy to, co mamy wokół nas, w nas. Trzeba za tydzień, to w zasadzie już tak uprzedzam trochę ten temat Ducha Świętego, bo za tydzień mamy zesłanie. Dlaczego Ducha Świętego trudno jest przyjąć? Bo i trudno go sobie wyobrazić. On nie chodził, nie uzdrawiał, nie karmił, nie leczył tak jak Jezus. Błędnie wytwarzając wrażenie u niektórych, że się tym głównie przyszedł zajmować. A Jezus uciekał od ludzi, którzy chcieli, żeby ich więcej dalej karmił chlebem. Ale proszę Państwa, my się przede wszystkim boimy Ducha Świętego, bo żeby Go przyjąć, trzeba zdecydować się na publiczną, jakby to powiedzieć, kompromitację. Państwo wiecie, co się działo z Dawidem. Co się działo z Dawidem, kiedy Duch na niego stąpił, kiedy wprowadzał Arkę Przymierza do miasta Dawidowego, tańczył. Trzeba się być takim zdeterminowanym, że gdybym Państwo zaprosił, proszę Państwa, weźmiemy się teraz za ręce i pójdziemy krakowskim przedmieściem do Alei Jerozolimskich tańcząc i podrygując. za wszystko, to jakąś ksiądz lekturę zadać, coś, ale nie bez wygłupów, no. I zajdziemy na twoje podwórko po drodze i zatańczysz tam solówkę przy piaskownicy na cześć Ducha Świętego. Idziesz w to? To ja już dam na kościół, co? Jak apostołowie przyjęli Ducha Świętego, to co ludzie o nich mówili? Zachowywali się jak pijani. Ja nie należę do żadnych grup charyzmatycznych, ale byłem świadkiem mówienia językami, co jest w kościele pierwotnym. To jest rzeczywiście ciekawe zjawisko, że my, kiedy się modlimy do Pana Boga, to chcemy tak mądrze mówić, zacytować Norwida, dorzucić Mickiewicza trochę, no, Jana Pawła II, niech to brzmi. A kogo z nas stać na takie odezwanie się do Boga, jak mamy mówią do dzieci? Ja to często widzę na ulicy, w autobusach. Di, 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 di. To znaczy dla dziecka więcej, niż by matka powiedziała: kocham cię miłością niepojętą. Czy ktoś z nas... I mnie to zawsze fascynowało. Ja nie mam dzieci, że ta matka miała w nosie, co ten autobus cały pomyśli. Ona miała to w nosie, co ludzie... Ona mówiła: di, 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 di. Zium, zium, zium. I on wiedział, co znaczy zium, zium, zium. Ja nie wiedziałem. Czy dasz siebie zrobić kogoś takiego? Nie chcę powiedzieć pajaca, ale takiego otwartego. Takiego, że Duchu Święty stąp. Bo my mówimy: Duchu Święty stąp. Masz tu książeczkę, co masz ze mną robić. Na czerwono jest napisane, czego nie rób, na zielono, co rób. I żebyś się tego trzymał. Oni chcieli właśnie mieć wszystko pod kontrolą. I dlatego o Duchu Świętym nie słyszeli. 40 dni mówiłem o Królestwie Bożym. Czy w naszej rzeczywistości coś podobnego? Kto po pogrzebach w Polsce mówi o życiu wiecznym na konsolacji? Między rosołem a schabowym. Między herbatą a ciastem. Pójść na stadion, na mecz i nie widzieć meczu. Nieprawdopodobne. Siedzieć na trybunach i nie zauważyć, że jakiś mecz się odbył. Mój kolega mówił, że widział takich zawodników, co nie zauważyli, jak na wyścigu pokoju wjechali kolarze, ale oni byli w stanie wskazującym na spożycie. To nie zauważyli. Pytali, kto wygrał. Byli na stadionie i nie zauważyli, kto wygrał. Ale czy coś jest nie tak? Czy nie jest tak dlatego, że właśnie wielu ludzi wścieka się na Kościół, a u podstawy tego wściekania jest jakieś dziwne przekonanie, że tu się odbywa jakaś taka baś o nagim królu. Baś o nagim królu. Gdy on odchodził, oni uporczywie się wpatrywali. Uporczywie się wpatrywali, z uporem się wpatrywali. Bo oni, drodzy Państwo, się w ogóle w tego Jezusa wpatrywali. Co to znaczy wpatrywać się? No wpatrywać się to znaczy obserwować, ale wpatrywać się to znaczy analizować. Oni go przyglądali mu się i mieli swoje o nim wyobrażenia. I co robi Pan Bóg? Jest napisane w dzisiejszej Ewangelii: obłok zabrał go. Pan Bóg niejako zabrał Jezusa, Syna swego, apostołom. Zabrał. Pan Bóg nam nieraz zabiera to, co myśmy sobie wymyślili o Panu Bogu. Pan Bóg nam zabiera. Wielu ludzi ma wyobrażenie, że Bóg jest opiekunem, piastunem mojego ogniska domowego, szczęścia domowego. Że Bóg jest stróżem moich szczęśliwych dróg, tak jak ja sobie wymarzyłem. I kiedy choruje dziecko, rodzi się dziecko kalekie, kiedy Bogu ducha winne dziecko choruje na nowotwór, to Bóg nagle zabiera takie pojęcie Boga, który wszystko nam robi dobrze według naszych zamysłów. Jesteśmy wstrząśnięci. Ilu ludzi traci wiarę? Nie wszyscy. Są tacy, którzy dają wtedy piękne świadectwo o wierze. Jezusa się nie da zrozumieć. Jeśli chcemy Jezusa zrozumieć, to go stracimy. I nie możemy z uporem mówić: a ja właśnie odnajdę. Ludzie jeżdżą po sanktuariach, ludzie chodzą do księży, ludzie dają nam mszę świętą, żeby odnaleźć Jezusa, opiekuna mojego małżeństwa. A Jezus nie jest opiekunem twojego małżeństwa. Jezus jest opiekunem twojej drogi do nieba. A jak małżeństwo będzie przeszkadzać, to też może coś tam zrobić. Jest w drugim liście do Koryntian takie zdanie: nawet jeśli poznaliśmy Jezusa według ciała, to to już więcej nie znamy go w ten sposób. Byli różni uzdrowiciele, apostołowie widzieli, że Jezus był najlepszy. Różni byli nauczyciele, apostołowie widzieli, że Jezus jest najlepszy. Różni byli cudotwórcy, apostołowie widzieli, że jest najlepszy. Ale generalnie to był taki sam nauczyciel, taki cudotwórca, taki wędrowny mistrz, jakich było sporo. Znali go według ciała, a obłok zabrał go sprzed oczu i już go tak nigdy nie będziemy znali. Mamy poznać Jezusa w naszym wnętrzu. Bóg da wam światłe oczy serca, nie wzrokiem tym tu soczewkami i naszym rozumem będziemy go analizować. Proszę Państwa, jak w dzieciństwie żeśmy się tam, nie wiem, bawili w jakieś podchody i na drodze naszej stanął jakiś płot, parkan, ogrodzenie, to człowiek próbował przejść, tak pierw głowę przesadzał, nie dał rady. To może pierw ramię wsadzę. Co pierw? Może łokieć, może pierw nogę. Chcecie wejść do tajemnicy Królestwa? To nie pierw rozum, nie pierw oczy, pierw serce. Pierw serce, ufne serce. Przypomnę Państwu, serce moje najgłębsze ja, to czego ja najbardziej pragnę, czego najbardziej chcę, kim ja naprawdę jestem, jakie są moje najskrytsze marzenia i pragnienia. Tam jestem ja i tym można wyjść do Jezusa tylko. Żadną dyplomacją, żadną inteligencją, żadną wiedzą Chrystusa się nie pozna. On mnie przenika. Nie będę go śledził, podglądał, analizował. Prowadzi drogą krzyżową do domu Ojca. Po to się narodził. Natomiast oni są wpatrzeni w Niego, bo bez Niego walą się ich plany. No, on miał być wielkim mesjaszem militarnym. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że my się właśnie... Każdy z nas ma swoje niebo. Po czym to poznać, że się w nie wpatrujemy? Ktoś się wpatruje w telewizor, ktoś się wpatruje w lustro, ktoś się wpatruje w swoje karty kredytowe, ktoś się wpatruje w swoje dyplomy. Ktoś się wpatruje, nie wiem, w erotykę, ktoś się wpatruje w plotki, ktoś się wpatruje. Wiesz, po czym poznasz niebo? Że się w nie wpatrujesz. I co jest napisane? Stali i wpatrywali się. Bo jeśli się wpatrujesz w niebo fałszywe, to stoisz w miejscu. Jeśli twoim niebem jest kasa, to masz już 20, 40, 60 lat i ciągle stoisz w miejscu. Nie rozwijasz się duchowo. Jeśli twoim Bogiem jest twoja rodzina, jeśli twoim Bogiem jest zdrowie, te nasze przede wszystkim zdrówka, zdrówko najważniejsze, jeśli twoim Bogiem jest twoja dziewczyna i się w nią wpatrujesz uporczywie, jeśli twoim zdrowiem jest pozycja, czy co o mnie ludzie powiedzą, cały czas nadsłuchuję, co o mnie ludzie powiedzą, mówi się o tobie, a co? Co tam mówili o mnie? Jak sytuacja? Dobrze wypadłem? To stoisz w miejscu. Tylko wtedy, kiedy sercem się patrzysz na Jezusa, idziesz i rozwijasz się. Dlaczego ci dwaj mężowie, aniołowie zesłani z nieba, podeszli do apostołów i powiedzieli, dlaczego wy stoicie? Jezus powiedział, idźcie, a wy stoicie. I wpatrujecie się w niebo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co nam Pan Bóg przygotował. Co nam Pan Bóg przygotował. I dlatego się rozumem tego nie da zgłębić, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało. Natomiast niebo możemy poznać przez nasze serce. Niech Bóg da wam światłe oczy dla waszego serca. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy tydzień przygotowania i nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Bardzo serdecznie zachęcam. Może ktoś z Państwa ma właśnie takie przeczucie, że ja stoję w miejscu. Że w zasadzie moje życie zmienia się moja aparycja, zmienia się stan zdrowia, może zmienia się stan materialny, zmienia się sytuacja. Syn się wyprowadził z domu, córka się wyprowadziła z domu, ale generalnie mam ciągle te same lęki, mam ciągle te same obawy, mam ciągle te same złe pragnienia, moje spowiedzi są identyczne i jakbym stał w miejscu i ciągle wpatruję się w te same sprawy. Może naprawdę w tym roku jak najszybciej zaryzykować z tym Duchem Świętym? Zobaczyć Go? Może powiedzieć, Panie Boże, jak mam mieć kłopoty po śmierci, to ja już będę dla Ciebie tańczył na ulicy. To nie jest w sumie takie straszne. To ja już Ci zaśpiewam piosenkę. To ja już podejmę trudny temat. To ja już będę Twoim świadkiem. Żebyśmy nie to, że właśnie dochodzimy do końca roku szkolnego, nie odbieramy świadectwa I zaczynamy od września to samo. I znowu dochodzimy, nie odbieramy świadectwa i znowu jestem tak 40 lat w jednej klasie. Bo się boję podejść do egzaminu. To ja będę zimował w tej klasie jeszcze raz. Może zaryzykować. Każdy z nas odpowie Panu Bogu gdzieś w głębi serca na to pytanie. Powstańmy. Choć bardzo często nie rozumiemy Jezusa, choć uciekamy od Jego prawdy, choć jesteśmy często ludźmi o dwóch obliczach, to On z nas nie rezygnuje, tak jak nie zrezygnował z apostołów. I ufni w tę Jego wierność wobec nas, stańmy z odwagą, kładąc u Jego stóp nasze prośby i błagania. Módlmy się za wszystkich chrześcijan na całym świecie, aby fundamentem ich pobożności, ich wiary był mocny związek z Duchem Świętym, całą Trójcą Przenajświętszą, oparty o dzieło Chrystusa, Ewangelii i dar sakramentów. Ciebie prosimy. Jeśli ktoś z nas jest tak uśpiony, że nie widzi fatalnych błędów swojej religijności, że nie widzi istoty religii, istoty tego, co Bóg chce powiedzieć, niech nas Pan obudzi z tego snu i pokaże sedno wiary. Ciebie prosimy. Z wielkim szacunkiem i taką delikatnością pomódlmy się za ludzi, którzy przechodzą przez ogromną próbę choroby dziecka, śmierci kogoś bliskiego. Nie ośmielamy się oceniać ich serc, ale by trwali w wierze, by nie zagubili wiary w jakimś buncie i niezrozumieniu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli otwarte uszy, oczy i serca na prawdę Bożą i przyjmowali nawet tą, która może zrujnuje nasze dotychczasowe przemyślenia i ustalenia, tą, która wniesie zupełną nowość w nasze serce. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, pomóż nam, by naszym niebem była Trójca Święta, miłość i życie wieczne. Byśmy żadnego nieba sztucznego, fałszywego sobie na ziemi nie robili, nie wpatrywali się w nie i nie stali przez to w miejscu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech przez to błogosławieństwo Bóg da nam światło, byśmy potrafili dostrzec to, co mówi, o czym mówią słowa psalmu. Ty, Boże, masz upodobanie w prawdzie przede mną ukrytej. Co to za prawda przede mną ukryta, w której Bóg ma upodobanie? Niech nam to Duch Święty rozświetli.